Tajemnice Pomorza.
Daniel Wojciechowski, dobry wieczór. W dzisiejszych Tajemnicach Pomorza z moim gościem, organmistrzem i organistą Bartłomiejem Dratkowskim porozmawiamy o muzyce dawnej, o gdańskiej dawnej muzyce, a dokładniej o muzyce religijnej z perspektywy kompozytorów.
Rozmawiając w ogóle o muzyce religijnej w Gdańsku i o tym, jak ona powstawała, jak się kształtowała na przestrzeni wieków, tutaj akurat będziemy traktowali w tym bardzo wąskim wycinku historii Gdańska, będziemy traktowali o wieku XVI, XVII i XVIII. Ale należy podkreślić ze wszech miar, że Gdańsk oprócz tego, że był kolebką architektury niezwykłej, kultury, sztuki, to także w Gdańsku królowała muzyka. Gdańsk był kolebką muzyki, zwłaszcza północno-niemieckiej. Był takim źródłem wpływów dla wszystkich innych kompozytorów, którzy komponowali w Europie. Myśmy tutaj wytworzyli swój bardzo specyficzny styl muzyki i ona nie wzięła się znikąd. Trzeba tutaj mocno podkreślić, że związki muzyki w Gdańsku są silnie złączone z reformacją, która nastąpiła w XVI wieku. I muzyka oprócz liturgicznej cechy miała również takie marketingowe zastosowanie. Mianowicie, kiedy reformacja była czymś zupełnie nowym, trzeba było jakoś ludzi wiernych do tej reformacji przekonać. Bo kościoły już stały, były pięknie wyposażone, miały wspaniałe organy, miały wspaniałych kompozytorów, ale trzeba było jakoś ludzi przekonać do swojej racji, do tego, że reformacja jest tą właściwą. Dlatego tutaj wielu uciekało się pośrednio i bezpośrednio do tego, czym jest muzyka. Także komponowali dużo pięknej muzyki, żeby po prostu ludzi przekonać, między innymi do tego, że warto pójść tą ścieżką. I tak naprawdę od XVI do XVIII wieku muzyka spełniała głównie takie zadanie. I też w Gdańsku była pewna konkurencyjność między kościołami. Wiadomo, że na tle całego Gdańska jednak Kościół Mariacki był taką główną świątynią, w której gdzieś ta muzyka najbardziej kwitła.
To zaczynamy historię naszych kompozytorów. Od najstarszego do tego relatywnie najnowszego, bo kończymy na wieku XVIII, więc wiek XVI. I kogo my tam mamy?
No tak, najstarszego kompozytora, tego, o którym chcę dzisiaj powiedzieć, bo jest wielu starszych kompozytorów w Gdańsku, którzy komponowali, pisali. No pierwszy tutaj się zawsze wyłania Franciscus de Rivulo, gdański kompozytor, kantor Kościoła Mariackiego w Gdańsku. Co ciekawe, on był również opiekunem Carillonu, ratusza głównomiejskiego. Jego kompozycje to były takie bazujące na fakturze motetycznej. On pisał głównie muzykę churalną, ale również był organistą. No, każdy kompozytor zawsze grał na kościelny, grał na organach. A Franciscus de Rivulo głównie pisał muzykę o fakturze renesansowej, no bo tu jeszcze dotykamy końcówki renesansu. Jego utwory charakteryzuje taka harmonia już północno-niemiecka, ale jeszcze gdzieś czuć tutaj muzykę wenecką. Jakoś znacznie bardziej wpływ muzyki niemieckiej będzie od następnego kompozytora, o którym będę chciał powiedzieć. Ale tutaj u Franciscusa de Rivulo szczególną cechą jest właśnie ta polifonia churalna, która gdzieś też bazuje na muzyce włoskiej. I warto tutaj przytoczyć taki utwór jak Laudamus Dominum.
Następny na naszej liście jest Andrzej Hakenberger.
Tak, Andrzej Hakenberger, a właściwie Andreas Hakenberger, urodzony w 1574 w Koszalinie, a zmarły w 1627 w Gdańsku. Jest pochowany w Bazylice Świętego Mikołaja, zresztą ma również tam tablicę nagrobną, nieodsłoniętą całkiem niedawno. On tutaj do Gdańska zaimportował polichuralność. To jest coś, co w ogóle nie było w Gdańsku znane. W ogóle północno-niemieckiej muzyce nie było znane, czyli wykonywanie utworów przez dwa zespoły, ale także i więcej, bo polichuralność to także są utwory wykonywane na trzy zespoły. Andreas Hakenberger też doczekał się przez współczesnych nam ludzi upamiętnienia w rondzie Andreasa Hakenbergera. Taką glosę tutaj uczynię. I tak jak mówiłem, zaimportował do nas polichuralność. Kapela Gadanensis dokonała bardzo merytorycznie dobrze przygotowanej płyty, jeśli chodzi o muzykę gdańską. I też poczesne miejsce właśnie zajmuje na tej płycie twórczość Andreasa Hakenbergera. Oprócz tego, że pisał muzykę wokalną, polichuralną, to także był kompozytorem muzyki instrumentalnej, głównie na organy. Jego utwory zachowały się w kilku tabulaturach, w tabulaturze pelplińskiej i oliwskiej. Głównie w oliwskiej to jest muzyka świecka, którą on komponował, ale też jest tam, znajduje się kilka ustępów muzyki religijnej. Warto tutaj posłuchać utworu Dulcis Jezu, to znaczy Słodki Jezu.
Andreas Hakenberger, on już jest za nami. To teraz kolejny z kompozytorów gdańskich.
No, następnym kompozytorem, nie ukrywam, że jednym z moich ulubionych muzyków w Gdańsku, to jest Krato Bittner, urodzony w 1616 roku w Gocie, a zmarły w 1679 roku w Gdańsku. Kompozytor i organista, tak jak zazwyczaj każdy w tamtym okresie. On tutaj też bardzo mocno bazował na polichuralności. Jego muzyka też cechuje się wieloma odniesieniami do muzyki włoskiej, do muzyki weneckiej. On komponował mnóstwo muzyki religijnej, głównie katolickiej, ale też i ewangelickiej. Takim utworem, który jest czołowy i napisany z największym rozmachem, moim zdaniem, to jest Te Deum, czyli hymn dziękczynny Ciebie Boga wysławiamy, napisany na trzy chóry i trzy orkiestry. Uważam, że ten utwór w żaden sposób nie ustępuje rozmachowi Te Deum Charpentiera, bardzo słynnemu utworowi wykonywanemu przez wiele europejskich zespołów. Te Deum Krato Bittnera. kluczowa rzecz. On był organistą i muzykiem kościoła, z którego została już tylko wieża. Kościoła Zbawiciela na Salwatorze. Tam były wspaniałe organy. Prawdopodobnie szafa tych organów znajduje się obecnie w kościele Jana Bosko na Oruni, ale to są tylko przypuszczenia organologów. No i też był kompozytorem i kapelmistrzem Kościoła Świętej Katarzyny. Parę razy był związany z Kościołem Mariackim, jak to wielu kompozytorów w Gdańsku.
Przenosimy się teraz do przełomu wieku XVII i XVIII. I tu kolejna postać, kolejny gdański kompozytor.
I to znowuż mogę powiedzieć, że to jeden z moich ulubionych kompozytorów, ale tak naprawdę gdańskich kompozytorów nie przez jakiś szczególnie lokalny patriotyzm, ale też przez umiłowanie tej estetyki. Bardzo lubię Maksymiliana Dietricha Freislicha. Miał również brata Baltazara Freislicha. Natomiast brata utworów się zachowało dużo, dużo więcej. Ale tutaj specjalnie wybrałem Freislicha, bo zachował się tylko jego jeden utwór, Dixit Dominus, który jest napisany no też z dużym rozmachem, bo tutaj też dotykamy tej polichuralności i nawet poliorkiestrowości, bo to jest utwór napisany na dwie orkiestry i dwa chóry i komplet, czyli kwartet solistów. I co jest ciekawe, przez cały utwór mają partie solowe koncertujące obój i fagot. Przez cały utwór właśnie jest z dużym rozmachem partia koncertowa napisana na te dwa instrumenty, które nieustannie towarzyszą chórowi, orkiestrze i solistom. Maksymilian Dietrich Freislich, o którym tutaj traktujemy, był najstarszym synem Johanna Freislicha, pastora i Melbourne od 1658 roku do 1689. Jego bratem był Johann Balthasar Christian Freislich, którego utworów się zachowało, tak jak już wcześniej wspominałem, dużo, dużo więcej. Jest pewna legenda miejska związana, legenda miejska muzykologiczna związana właśnie z Freislichem, że jeden z badaczy, którego nazwiska tutaj nie wspomnę, chociaż już nie żyje, miał opracowywać jego utwory. Zabrał część rękopisów do swojego mieszkania i podczas jego wyjazdu w tym mieszkaniu miał wybuchnąć pożar i znakomita część utworów Maksymiliana Freislicha miała pójść z dymem, mówiąc tak kolokwialnie.
Kolejny z kompozytorów to może być dla tych, którzy muzyką się zajmują, niespodzianka, bo jakie związki ów kompozytor miał z Gdańskiem? Ani się tutaj nie urodził, ani tutaj nie umarł.
Mówimy o Georgu Filipie Telemanie. To jest no, znacznej rzeczy słuchaczy Radia Gdańsk. Nie trzeba tego kompozytora przedstawiać, ale jest to kompozycja zamówiona najprawdopodobniej przez miasto Gdańsk, oparta na tekście Jezu meine Freude, czyli Jezus jest mym przyjacielem. To jest bardzo znany protestancki chorał, który akurat w tym opracowaniu Telemana w pewien sposób nawiązuje do muzyki Maksymiliana Freislicha, bo jak mówię mu Freislichu, tam cały czas przez cały utwór koncertuje obój i fagot, a tutaj przez całą tą kantatę Jezu meine Freude koncertują dwa fagoty. I one są naprawdę z niezwykłą maestrią, a wręcz i wirtuozerią napisane partie, które też towarzyszą chórowi, orkiestrze i solistom. Nie tylko realizują basso continuo, ale także są w partii koncertującej w 3/4 tego utworu, tej kantaty, która jest napisana z bardzo dużym zróżnicowaniem form, bo mamy i chorały, i recytatywy, i arie, i duety sopranu z altem. Także w ogóle sama kompozycja jest właściwa Telemannowi, napisana z bardzo dużą znajomością w ogóle specyfiki muzyki religijnej. I zastosowanie tego utworu było ściśle kantatowe. Nie można jednakże oddzielić tego od użytku liturgicznego przez Kościół Ewangelicki. To jest jedno z tych nagrań, na które warto zwrócić uwagę w płycie kapeli Gedonensis. Posłuchamy teraz utworu z płyty Skarby Dawnego Gdańska, nagranej przez kapelę Gedonensis, Jezu meine Freude.
No i na sam koniec został nam jeszcze jeden kompozytor. Kompozytor dość tajemniczy i o bogatym życiorysie.
Tak, tutaj mówimy o Friedrichu Christianie Morheimie, żyjącym w latach 1719-1780. To jest w ogóle postać na oddzielną audycję. Tu naprawdę nie można bardzo dużo powiedzieć o jego twórczości. Poczesne miejsce w jego twórczości jednak zajmuje muzyka organowa. Instrumentalna i wokalna również. Takim kluczowym elementem życiorysu tego kompozytora jest to, że uczył się u Jana Sebastiana Bacha w Lipsku, w szkole świętego Tomasza. Także jego kompozycje organowe wykazują bardzo dużą rękę swojego pedagoga, Jana Sebastiana Bacha. Też polecam posłuchać kilku utworów właśnie napisanych przez Morheima. Takim kluczowym jest Ein fester Burg ist unser Gott, czyli hymn ewangelicki. Wpływy ewangelickie jednak na muzykę w Gdańsku są niezwykle silne. I tak już kończąc, nawiążę do tego, co mówiłem na samym początku, że muzyka była czymś, co miało przekonać do Kościoła Ewangelickiego, bo trzeba wiedzieć, że reformacja w Gdańsku nie nastąpiła od razu w 1517 roku na drugi dzień, tylko to był proces, który trwał. Gdzieś to bardzo płynnie przechodziło i muzyka była właśnie takim elementem pedagogicznym, który po prostu miał też przekonywać wiernych właśnie do tego, że ewangelicyzm jest tą właściwą drogą.